Były zastępca prokuratora generalnego z czasów rządów PiS, Bogdan Święczkowski, główną postacią zawiadomienia do prokuratury autorstwa Najwyższej Izby Kontroli w związku z aferą GetBack. Jak ujawniliśmy w faktach, to zawiadomienie objęło 21 osób, w tym najważniejszych przedstawicieli rządów PiS, prokuratury, urzędników Komisji Nadzoru Finansowego, a także przedstawicieli kilku spółek finansowych. Krzysztof Zasada z tymi informacjami w faktach. Za co według NIK-u powinien odpowiadać Święczkowski?
Po pierwsze, NIK ustaliła, że Święczkowski przekroczył swe uprawnienia, podstępnie nakłaniając szefową prokuratorskiego zespołu śledczego do ścigania i aresztowania byłego prezesa GetBack Konrada Konkolewskiego. NIK twierdzi, że Święczkowski robił to, chociaż miał świadomość braku dowodów przeciwko Konkolewskiemu. Poza tym urzędnicy Izby twierdzą, że były prokurator krajowy, dysponując zeznaniami Konkolewskiego, który informował o możliwości wyprowadzania środków ze spółki, nie zweryfikował tych zeznań, a także nie polecił tego podległym prokuratorom. Miał też nie przesłać protokołów tych zeznań sądowi, który prowadził postępowanie restrukturyzacyjne spółki GetBack. Kontrolerzy chcą, by Święczkowski odpowiadał za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści. W tym przypadku chodzi o korzyść spółki, która miała przejmować pieniądze z GetBack.
A więcej na ten temat możecie przeczytać na rmf24.pl. Pod znakiem burz zapowiada się początek tygodnia w północnej, centralnej, ale i wschodniej Polsce. Rolnicy skarżą się na suszę i liczą na opady deszczu.
My czekamy na te burze, bo nie mamy gdzie bydła paść, bo jest tak, że jeżeli my wypasiemy, to ona nie rośnie.
Na razie to ma być mały deszcz, według prognoz przede wszystkim burze i silny wiatr na początku tygodnia.
No, my na burze nie czekamy, bo mamy kukurydzę, mamy różne zbiory, które musimy zebrać, więc burza też nam robi takie, wie pan, spustoszenia. Ale każdy deszcz dla nas to jest zbawienie. Jest taka susza, że nam zamykają wodę o 9 wieczór, bo dlatego, że mamy mało tej wody, prawda?
Trzeba oszczędzać.
Tak.
Z Justyną Serwańską z gminy Bukowsko na Podkarpaciu rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na początku tygodnia do Polski ma napłynąć ciepłe powietrze z Afryki. W wielu regionach termometry pokażą ponad 25 stopni. A w Gdańsku ruszyły konsultacje społeczne w sprawie utworzenia parku kulturowego. To rozwiązanie prawne, które pozwoli miastu uporządkować korzystanie z historycznego centrum od szyldów i reklam po organizację wydarzeń. Na co miasto powinno zwrócić uwagę? Pytaliśmy mieszkańców.
Kwestia ogródków, które rozrastają się tak naprawdę bez żadnej kontroli. Meleksy, które też bezkarnie wjeżdżają, mimo tego, że mają zakaz, bo jest znak.
Którzy wynajmują te mieszkania na krótkoterminowe, zachowują się bardzo, bardzo głośno, nie?
Uspokojenie ruchu samochodowego, strefy na przykład z ograniczeniem prędkości do 20-30 km, albo w ogóle ograniczenie możliwości wjazdu, parkowania, tak żeby rzeczywiście to były strefy, które są dobre, przyjazne dla pieszych, dla turystów, dla rodzin z dziećmi, dla osób starszych.
Jeszcze bardziej ograniczyć ten wjazd niż do tej pory, bo teraz to obejmuje kilka ulic.
No, zobacz, wszędzie wokół nas są samochody. Wszędzie, nawet tutaj pod zabytkowym, największym halowym kościołem w Europie są samochody.
Usłyszał nasz dziennikarz Stanisław Pawłowski. Jeszcze przez tydzień swoje zdanie można wyrazić w ankiecie na miejskiej stronie internetowej.
Istotna rozmowa w faktach RMF FM.
80% Strefy Gazy to ruiny. Eksperci ONZ przyznali, że w enklawie zapanował głód z winy człowieka. Izrael nie wpuszcza tam organizacji pozarządowych. Powołana przez USA i państwo żydowskie Gaza Humanitarian Foundation, organizacja, która rzekomo zajmuje się dystrybucją jedzenia, nie spełnia żadnych norm organizacji humanitarnej. Z Małgorzatą Rosińską Hart z Polskiej Misji Medycznej, organizacji, która wspiera medyków w Gazie, rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudziu.
Pani rozmawia z Palestyńczykami, którzy są także w Strefie Gazy. Co oni mówią?
Byłam na zachodnim brzegu 2 tygodnie temu i połączyłam się z palestyńską matką z Gazy przez WhatsAppa. Poprosiłam ją o włączenie kamery, jeżeli jest to możliwe. Ona włączyła tą kamerę i powiedziała mi, że mieszka po prostu na kawałku betonu. Nie ma żadnego materaca, koca, maty, gdzie mogłaby położyć 5 dzieci, to nastolatki i dzieci kilkuletnie, że nie ma w ogóle żywności, że wczoraj była tak słaba, że gdybym zadzwoniła w przeddzień, to nie byłaby w stanie z głodu mówić i ze osłabienia. Pokazała mi przez telefon to, co ją otacza i było to po prostu morze ruin. Gaza wygląda, myślę, tak jak Warszawa w 1944 roku, po całkowitej destrukcji przez nazistów i to właśnie zrobiło państwo Izrael Gazie. Dokładnie tak samo wygląda to miasto, jak wyglądała Warszawa. My widzimy i świat to widzi i to jest już podnoszone wielokrotnie, że działania Izraela w Gazie przypominają działania nazistów niemieckich wobec Żydów w czasie II wojny światowej, że getta, które tworzy Izrael na zachodnim brzegu i też w Gazie tym bardziej nastawione na eksterminację i jest to już ludobójstwo Palestyńczyków, też za pomocą głodu przypominają getta nazistów stworzone dla Żydów na terenie Polski. Tych analogii jest po prostu bardzo dużo i nie jesteśmy w stanie jako społeczność międzynarodowa, nie tylko organizacje pozarządowe, tak jak Polska Misja Medyczna, zaakceptować tej polityki eksterminacji Palestyńczyków w Gazie, którą prowadzi Izrael.
Ze zniszczonej Warszawy można było wyjechać. Ze strefy Gazy nie da się tak po prostu wyjechać.
Nie, Gaza jest zamkniętą enklawą, której granice są kontrolowane przez Izrael, bo trzeba pamiętać, że pomiędzy poszczególnymi częściami Palestyny, Palestyna składa się z trzech części. Strefy Gazy, zachodniego brzegu i wschodniej Jerozolimy. I te części nie są ze sobą połączone. Żeby dostać się z zachodniego brzegu do Gazy, trzeba przejechać przez terytorium Izraela. Albo z zachodniego brzegu do Jerozolimy też trzeba przejechać przez terytorium Izraela. W związku z czym granice Gazy są granicami państwa Izrael, które zamknęło te granice, zarówno od strony Egiptu, jak i od północy. I blokuje wyjazd jakiegokolwiek człowieka ze strefy Gazy i blokuje wjazd pomocy humanitarnej do Gazy. Są olbrzymie naciski na wywóz najbardziej i najciężej chorych dzieci z Gazy do leczenia w Europie, czy w Stanach, czy w Kanadzie. Również Polska Misja Medyczna jest częścią takiej koalicji NGO-sów, które starają się w polskim MSZ-cie o wyrażenie zgody na ewakuację osób pochodzenia polskiego z Gazy do Polski. Na razie niestety nie mamy odpowiedzi pozytywnej ze strony MSZ-u. Odbyło się kilka spotkań. Nie mamy potwierdzenia, że Palestyńczycy z polskich rodzin będą mogli bezpiecznie wyjechać z Gazy do Polski. Chociaż inne państwa miały te sukcesy i wyprowadziły swoich obywateli z Gazy. Natomiast jest też walka o to, aby te ciężkie przypadki medyczne były ewakuowane. Oczywiście chodzi tu przede wszystkim o dzieci, chodzi o chorych na nowotwory, chodzi o dzieci, które są w stanie często infekcji i śmierci, która bez natychmiastowej pomocy niestety nastąpi, a to dziecko udałoby się jeszcze uratować. Więc to są naprawdę takie bardzo trudne przypadki medyczne, ale nie na tyle beznadziejne, żeby nie można było tak wyleczalne w innych warunkach.
Najbardziej przerażająca jest sytuacja dzieci. Na festiwalu filmowym w Wenecji był teraz pokazywany film The Voice of Hind Rajab. Historia 6-letniej dziewczynki, która próbując uciec razem ze swoją rodziną, została uwięziona w aucie pełnym zwłok swoich bliskich i do której próbowali dotrzeć ratownicy. Zginęli i ratownicy, i dziewczynka. Niestety mamy nagrania z tego, jak ona dzwoni do Czerwonego Półksiężyca i próbuje wezwać jakąś pomoc. Takie historie mrożą krew w żyłach i pewnie pani w swojej głowie też ma takie historie konkretnych ludzi.
Tak, oczywiście ta historia jest nam wszystkim znana. Jest to przerażające, że Izrael z pełną premedytacją, świadomością ostrzelał auto, w którym była uwięziona dziewczynka. Policzono, że auto było ostrzelane blisko 360 kulami. Izrael sam w swoich statystykach przyznaje, że 80% ofiar tej wojny to cywile. I dla porównania, ponad 60 tysięcy ofiar cywilnych w Gazie versus 1800 ofiar w Izraelu, przy czym połowa z tych ofiar izraelskich to są żołnierze, czyli to jest około 900 żołnierzy i 900 ludzi cywilnych z Izraela. Te proporcje są straszne. Czytałam dzisiaj raport, że okrucieństwo Izraela wobec cywilów w Gazie przekroczyło już pewną taką czerwoną linię ustanowioną przez oblężenie Mosulu w trakcie wojny z ISIS w Iraku, że wydawało się, że nic gorszego niż dewastacja Mosulu i śmierć ludności cywilnej w Mosulu się nie wydarzy na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Gaza te statystyki przekroczyła. Nie jesteśmy w stanie ocenić, jak długo jeszcze, ile jeszcze strasznych historii przeczytamy, ile strasznych filmów zobaczymy, ile świadectw musi być wydanych, żeby koalicja państw, która może mieć wpływ na decyzję Izraela, zaczęła działać bardziej odważnie. Oczywiście mówię tu przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych, ale też Wielkiej Brytanii, która jest bardzo powściągliwa, o Niemcach, którzy są też bardzo powściągliwi. Być może decyzja o powołaniu państwa palestyńskiego jako pełnoprawnego członka ONZ zmieniłoby ten układ. Na to oczywiście nie ma zgody Stanów Zjednoczonych, więc jesteśmy tak naprawdę po prostu w takiej sytuacji bardzo patowej.
Państwo działają, próbują działać w takich warunkach. Jakie są plany i w jakim kierunku ta działalność będzie szła?
Będziemy nadal finansować ratunkowe zespoły medyczne w szpitalu Al-Aqsa w centralnej Gazie. To są głównie anestezjolodzy i chirurdzy, którzy tam jeżdżą ze strony Jordanii. Ale mamy w planach przeprowadzenie bardzo dużego projektu w najbliższych miesiącach, który będzie też miał komponent dystrybucji żywności i dystrybucji wody. Jest to w Gazie możliwe w porozumieniu ze Światową Organizacją Zdrowia i UNICEF-em i oczywiście władzami Izraela i też fundacją, którą założyła dynastia Haszemitów w Jordanii, czyli dynastia króla Jordanii, z którą jesteśmy w kontakcie i mamy nadzieję, że w takiej kooperacji właśnie z tą jordańską fundacją króla Husajna, naszym partnerem w Jordanii, organizacją JHAS, uda nam się ten projekt przeprowadzić. Trzeba pamiętać, że głód w Gazie dotyczy wszystkich. Nie jedzą też lekarze. Nasi lekarze tyle, ile mogą jedzenia wwieźć, żeby nie zajmować zbyt dużo miejsca, które jest potrzebne przede wszystkim na leki. To jedzenie wwożą, ale to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb szpitala, z którym pracują, więc będziemy też finansować jedzenie i finansujemy jedzenie personelu pomocniczego. Żeby powiedzieć, dlaczego to jest ważne, że my przeznaczamy fundusze też na jedzenie dla lekarzy i medyków. W Gazie nie ma żywności. Można ją dostać albo w punktach dystrybucji, albo kupić na rynku. To czasami jest to odsprzedawana żywność, którą ktoś zdobędzie z Gaza Humanitarian Foundation. Czasami są to jeszcze z jakieś zapasy. I średnio posiłek, który nie jest posiłkiem wykwintnym, to jest po prostu fasola, placek pszenny, kosztuje 1500 zł. Kilo mąki, z której można zrobić pszenne placki, kosztuje 700 zł. Kilo cukru kosztuje 800 zł. To są ceny żywności w Gazie. Stąd w Gazie jest głód, bo po prostu ta żywność nie jest wwożona i kończą się zapasy tego, co ktoś miał. A jeżeli ktoś potrzebuje na przykład kupić leki, również po cenach kosmicznych, no to sprzedaje na przykład kilo cukru. Więc chciałabym, żeby Polacy uświadomili sobie, jak trudna jest sytuacja w Gazie, bo dla nas, którzy jesteśmy bezpieczni, w większości mamy stałe dochody, mamy pensje, mamy pracę, płacenie po 700 zł za kilo mąki jest po prostu niewyobrażalne. A dla ludzi, którzy literalnie nie mają nic, są po prostu w jednych klapkach, jednym t-shircie, to jest po prostu wyrok śmierci. To jest najczęściej wyrok śmierci.
O przerażającej sytuacji w Strefie Gazy z Małgorzatą Laśnicką-Hart z Polskiej Misji Medycznej rozmawiała nasza dziennikarka Marlena Chudzioła.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.